Design.
Biznes.
Użytkownicy.
Technologie.
Dobre praktyki.
Fuck-upy.
Przemyślenia.
Wywiady.
Nasze doświadczenia.
Historie gości.
Poważnie.
I z przymrużeniem oka.
Podcast Design i Biznes.
Zapraszam Ilona Skarbowska
i Radek Rejser. Cześć, tu Radek.
I Ilona.
Dzisiaj kolejny odcinek podcastu Design i Biznes, tym razem z gościem. Pretekstem do tego, żeby zaprosić naszego gościa, jest wydane przez nas narzędzie Business Hero Cards, o którym narzędziu już mówiliśmy w zeszłym odcinku, ale dzisiaj troszeczkę głębiej zanurkujemy w jego część, konkretną kartę, ale przede wszystkim skupimy się na naszym gościu. Cześć, Szymon.
Cześć wam, miło mi jest się tutaj pojawić.
My się mega cieszymy, bo współpracujemy ze sobą już parę miesięcy, prawda?
Parę miesięcy, intensywnych miesięcy, miesięcy pełnych radości problemów i w ogóle wielu różnych rzeczy.
Dokładnie, dokładnie. Bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się znaleźć pretekst do tego, żeby ciebie zaprosić i oczywiście porozmawiamy o Business Hero Cards, ale zostawmy sobie to na później. Szymon, powiedz mi, czy mógłbyś przedstawić naszym słuchaczom w zasadzie, co my ze sobą na co dzień robimy?
To tak, to co my ze sobą robimy, nazywane potocznie jest mentoringiem. Polega to na tym, że zaprasza się do projektu kogoś, kto zrobił już to, co ty też chcesz zrobić i ten ktoś dzieli się z tobą dobrymi radami, tym, co mu się dobrze sprawdziło i tym, czego warto unikać na tej drodze. I teraz czysto teoretycznie mentoring sprowadza się do tego, że dzięki temu szybciej dochodzisz do celu, który jest dla ciebie istotny. I to myślę, że dobrze wyczerpuje to, co właśnie robimy.
Dokładnie, dokładnie. Też się z tym zgodzę. Ilona, widzę, że chciałabyś zadać pytanie.
Chciałam trochę o tym mentoringu porozmawiać, ale Radek ubiegłeś mnie, więc...
Ach, no tak, właśnie, mentoring. Wspomniałem o Business Hero Cards. Można powiedzieć, że to jest efekt tego naszego mentoringu, Szymon, bo to narzędzie powstało właśnie w trakcie naszych rozmów, naszych sesji. W poprzednim odcinku właśnie Ilona opowiada o tym dokładnie, jak wyglądał moment, kiedy wpadliśmy na to, że to powinno być właśnie Business Hero Cards i że to powinno być edycja dotycząca kryzysu. No i właśnie, osią dzisiejszego spotkania będzie temat kryzysu. Powiedz mi, Szymon, no bo ja mam takie wrażenie, że wszystkim nam teraz trochę porówno się dostało po tyłku, tak jak patrzę na branżę. Czy też masz takie odczucie, czy nie masz takiego odczucia? Widzę, że kiwasz głową.
Kompletnie nie mam. Wiesz, u nas jest tak, że generalnie jesteśmy przede wszystkim podmiotem doradczym. W związku z tym operujemy z wieloma branżami. Co istotne, wycinamy z tego branże konsumenckie. To znaczy ceny, tak jak to, jak zachowują się konsumenci, wpływa na to nasze B2B. No bo siłą rzeczy zachowanie konsumenta wpływa na firmę, która produkuje jakiś produkt bądź wytwarza usługi, które kiedyś i tak się u konsumenta kończą w jakimś momencie łańcucha. Więc nie mamy bezpośredniego styku z samymi konsumentami, ale to B2B, tak jak wy jesteście B2B, widzimy dość dobrze. I nie jest tak, że wszyscy dostali równo po tyłku, bo my na przykład jako biznes doradczy, nasz cykl koniunkturalny jest odwrotnie proporcjonalny do tego rynkowego. To znaczy, niestety im gorzej jest na rynku, tym my mamy więcej klientów. I tak to po prostu działa. Im więcej firm ma problem do rozwiązania, tym my mamy więcej pracy. I teraz podobny trend widzimy wśród klientów. Są na przykład spółki SaaS-owe, oferujące rozwiązania, które świetnie pasują do kryzysu, czyli na przykład są po prostu, rzecz ujmując, wprost tanie. Na przykład i SaaS-y niektóre które pięknie sobie zagarniają teraz rynki i rosną niesamowicie jak na drożdżach, w tym SaaS-y B2B. Mamy bardzo dużo spółek produkcyjnych polskich, które rosną jak na drożdżach, tego możecie nie widzieć do końca, ale rosną jak na drożdżach, dlatego że Zachód, szukając możliwie wschodniej części Europy, ale jednocześnie takiej dość bezpiecznej, z europejskim NIP-em i takim wyrównanym poziomem cen jednak mimo wszystko, trafia do polskich firm produkcyjnych. Jest bardzo dużo branż, które mają się teraz świetnie. Tak naprawdę najgorzej ma się branża usług B2B profesjonalnych. I to ona najbardziej po tyłku dostała.
Wiesz, ja mówiąc nam wszystkim porówno, mam tutaj na myśli branżę IT, która...
Tak.
Tak, wiesz, bo kryzys...
To bez dwóch zdań.
Kryzys, tak, jakby tak na dobrą sprawę, no już trwa i trwa, tak? To nie jest tak, że to jest po prostu ostatnie parę miesięcy. Bym powiedział, że raczej ponad rok. Ale miałem takie poczucie, że branża IT akurat gdzieś tam, no, uchowała się w miarę dobrze przez te parę miesięcy. I tak jak patrzymy na to, co się dzieje na rynku wśród naszych klientów, tu mam na myśli nas w tym sensie IT, no to nagle jednak, no, branża podkuliła trochę ogon. Takie mam poczucie.
Ja bym dodała do tego jeszcze jedną rzecz, a mianowicie najpierw mieliśmy wielki boom, bo w 2020 roku na przełomie 20 i 21 właśnie większość firm chciała się cyfryzować i te firmy, które jeszcze się nie scyfryzowały, nagle dostały nitro, paliwo nitro tam zostało wlane i procesy decyzyjne nagle się o wiele bardziej skróciły, nagle byli w stanie swoje produkty przekształcać z tych, powiedzmy, bardziej analogowych do cyfrowych. I po tym strzale 20-21 mam wrażenie, że zaliczyliśmy duży dołek.
To teraz patrz, ja wam rozkoduję całą tą sytuację. Przed tym 2020 rokiem było w bardzo wielu firmach cała masa osób, która kolędowała do zarządu i mówiła: słuchajcie, musimy to w końcu zrobić, musimy to zrobić. A zarząd, patrząc na swojego P&L-a, czyli Profit and Loss, patrzy i sobie mówi: kurde, czy na pewno musimy? Dywidenda taka fajna, wszystko tak super się dzieje, nic nas nie ruszy praktycznie. No i przyszedł ten 2020, który dał nam to takie wielkie coś, ten taki wielki przyczynek do tego, żeby się digitalizować. I ci goście, którzy kolędowali latami, zostali w pewnym sensie odblokowani na rynek. To już dobra, idź i to zrób lepiej, bo się boimy tego, jak P&L będzie wyglądał za 3 lata. I wtedy w tym 2020, jeżeli ktoś zakładał firmę w IT, to miał się dobrze. Delikatnie rzecz ujmując. My jak mieliśmy wtedy klientów IT, to mówiąc wprost, mieliśmy same wypowiedzenia umów. Dlatego, że ci ludzie mówili: słuchaj stary, jakby ja nie wiem, gdzie włożyć ręce, nie mam czasu na jakikolwiek rozwój, na procesy, na strategię, na marketing. To jest bez sensu, patrz ile leadów nam spada, to już tak zawsze będzie. No i potem przyszedł ten 2022, który pokazał, że tak naprawdę ten kryzys z 20 to nic w sumie, w porównaniu do tego, co nas de facto czeka w najbliższych latach. I teraz można przyjąć, że to, co się wydarzyło teraz z kolei, to jest bardzo duże ucięcie budżetów na poziomie startupów, dlatego że skończyło się na rynku stupid money. Jeżeli pieniądz stał się droższy z zasady, to startupy dysponują znacznie mniejszą ilością gotówki, a bardzo duża część tej branży żyła ze startupów, które idiotycznie wydawały swoją gotówkę. Niestety. I teraz analogicznie duże z kolei podmioty, które mówiąc wprost boją się tego, co się stanie na rynkach, szczególnie finansowych, szczególnie boją się tego, co się stanie na przykład z dolarem, boją się całej tej sytuacji makroekonomicznej, to trochę jest tak, że oni moim zdaniem wcisnęli pauzę inwestycyjną, polegającą na tym, że te takie duże projekty inwestycyjne przeżyjemy bez nich rok czy dwa. I to moim zdaniem druga taka fala jak w 20 jest przed nami. To znaczy będzie jakieś takie wstępne odmrożenie na rynku, czyli jeżeli ktoś odtrąbi publicznie, że w sumie to kryzys się skończył i tak naprawdę to czeka nas kolejne 15 lat nieprzerwanego wzrostu, to jest moment, kiedy znowuż ta tama, że tak powiem, się otworzy i te usługi na rynek IT się wyleją. I teraz cała branża IT, która działała mądrze przez poprzednie lata, czyli dywersyfikowała portfel klientów, dywersyfikowała rynki, na które docierała, dywersyfikowała usługi, to teraz powinna po prostu wziąć oddech i sobie przeżyć ten najbliższy rok czy dwa z jak najmniejszymi stratami, mówiąc prosto. Ci, którzy wyjdą i doczekają się drugiej tamy, będą mieli się znowu świetnie. Zabawiłem się trochę we wróża Szymona, ale to mam nadzieję, że ktoś ze słuchaczy wyciąga z tego wartość.
Odkopię to po jakimś czasie i potem sprawdzam, jak to mówią politycy. Jestem ciekawy właśnie też, jak to rzeczywiście realnie będzie. Ciekawe, co powiedziałeś o tych tamach i o tych falach. Natomiast prawdą jest, my sami odczuwamy to, jak właśnie nasi klienci, jakie decyzje i jakie ruchy podejmują. Pytanie teraz jest takie, co w tym momencie będzie dla nich... My jesteśmy firmą doradczą również, tak na dobrą sprawę. Podobnie jak wy, podobnie jak Sellwise, tylko trochę inaczej jakby...
No tak, inny jest przedmiot doradztwa po prostu, nie?
Dokładnie. Jestem ciekawy, jak ten kryzys wpłynął, mówię tutaj o branży IT, na potrzeby tych branż, na potrzeby tych naszych klientów. Znaczy ja wiem, ale jestem bardzo ciekawy twojej opinii z punktu widzenia właśnie sprzedaży.
Tak, to jest trochę tak, że bardzo wiele firm istnieje teraz w takim trochę kwaśnym kompromisie i tak to postrzegam, że to jest tak, że bardzo wiele z tych zespołów musi utrzymać rozwój produktu, rozwój procesów, czy wręcz rozwój całego biznesu pod kątem przychodowym czy zyskowym, dysponując trochę mniejszymi budżetami na to wszystko i to jest fakt. Moim zdaniem najbardziej w tym dołku, można powiedzieć, tracą ci, którzy w pewien sposób komunikują swoje usługi jako usługi, które będą bardzo przydatne kiedyś tam, w przyszłości. I teraz ci, którzy potrafią pięknie przetłumaczyć to, co robią, na teraźniejszość, jak teraz twoja firma zyska, co teraz będzie lepiej w twoim biznesie i nieco bardziej pragmatycznie do tego podejdzie, do komunikatu, to będzie miała się lepiej, nie? No bo teraz na przykład wystarczy pójść do rynku i powiedzieć coś o przyszłym wyzwaniu i bardzo wielu klientów od razu się zahamuje, powie: to z wyzwaniami to się będziemy zajmowali później, mamy za dużo problemów teraz, tutaj istniejących w tej chwili, więc siłą rzeczy czy podmioty takie jak wy czy my muszą się skupiać na tym, żeby gadać o tym, co tych klientów dotyka tutaj, teraz, dziś.
Okej, to jest, powiedziałabym, pierwszy błąd, który popełniają właściciele biznesu.
Ale nieświadomie, zwróć uwagę. Mhm. Ja wiesz czemu, bo teraz patrz. Idziesz do klienta i mówisz tak: patrz, jak my ci to zrobimy, to kiedyś będziesz miał lepiej. I to jest komunikat z poziomu logiki, który w sumie, kim ja jestem, żeby się kłócić z tym, czy to jest dobre, czy nie. Mówię szczerze do klienta, kiedyś będzie lepiej. I teraz bardzo wiele ludzi, którzy prowadzą biznes B2B, nie wie o tym, że są dwa rodzaje procesu zakupowego w B2B. Te startowane przez wyzwania, czyli chcę w przyszłości być lepszy. To jest jak odżywka do włosów, czyli dzisiaj biorę odżywkę, żeby za 3 miesiące mieć piękniejsze włosy. Ale jak mi wypadły wszystkie włosy, albo wypadają bardzo szybko, to jest problem. I tutaj na przykład w B2B zepsuta maszyna na produkcji jest problemem, nagle spadający pracy. Biznes jest problemem i bardzo wielu właścicieli w B2B nie rozumie różnicy pomiędzy tymi dwoma procesami zakupu i nie wiedzą o tym, że adresowanie wyzwań na etapie, kiedy rynki ścinają budżety, jest delikatnie rzecz ujmując nierozsądne.
Czyli reasumując, powinniśmy skupić się na tym, co tu i teraz i produkować usługi, czy nawet zmieniać nasze usługi, a może posunęłabym się dalej, tutaj czekam na twoją reakcję, nasze value proposition na czas obecny.
I teraz de facto to jest gra, w której wygra ten, kto lepiej zrozumie klimat na rynku. Bo teraz zwróć uwagę, że to nie jest powiedziane, że jak my sobie w trójkę usiądziemy i podyskutujemy, jaki jest obecnie klimat rynku, to że będziemy mieli rację. To jest trochę tak, że my obstawiamy naszymi kartami to, co nam się wydaje, że jest prawdą i na koniec na rynku wygrywa ten, który najlepiej obstawił i później najlepiej to przetłumaczył na komunikaty.
Wróż Szymon powiedział. No tak, prawda. No, są sposoby na to, żeby sprawdzać tą przyszłość, która zaraz może się pojawić i weryfikować te nasze tak zwane hipotezy.
Ja to widzę z innej perspektywy jako biznes doradczy, nie? Bo nam klienci mówią tak, Szymon, ten rynek będzie żarł. Ja mówię, ale czemu? Stary, on będzie żar, zaufaj mi. Ale czekaj, ale co to znaczy zaufaj mi? Dlaczego będzie żar? Błagam, powiedz coś. Mówi, uwierz, będzie dobrze. I potem nie jest dobrze, nie? I mówię, na jakiej podstawie to tak wróżyłeś, że to będzie dobrze? Albo mi kumpel z Niemiec powiedział, że tam ta branża to rośnie, na przykład, nie? I cała masa ogromnych firm w tym kraju bazuje swoje decyzje rozwojowe na takich, że tak powiem, delikatnie rzecz ujmując, pogłoskach.
Tak zwane rozmowy stolikowe, gdzie ktoś komuś powiedział na imprezie, a nie podpierając się tak właściwie żadnymi danymi.
No właśnie, to jak znaleźć te dane? Jeszcze wiesz, w takiej sytuacji, kiedy musisz szybko podjąć właściwą decyzję, bo to nie jest tak, że mamy teraz w tym momencie, mówię właśnie o takiej sytuacji, gdzie rynek powiedzmy siada, musimy coś zrobić. Nie ma czasu na to, żeby a trochę tutaj popróbować, a trochę tutaj i jakby musimy wiedzieć szybciej i ta decyzja musi, czy też jakby nasze działania muszą być no, bardziej prawdopodobne, nie? Że ten sukces, że tam się potwierdzi, tak? Że tam to zażre.
Badania jakościowe, czyli de facto to, co wy robicie. To znaczy rozmowa z wąskim gronem klientów, bardzo konkretnie skonkretyzowana na ich obecnej sytuacji i później zrobienie z tego wektora, nie? Czyli rozmawiałem z 20 klientami z danej branży, tych z tej branży, czy z tej buyer person, do których chciałbym docierać. Rozmawiam z nimi o tym, jak obecnie wygląda ich biznes, na czym się koncentrują, z czym mają największy problem, co im najbardziej przeszkadza, co ich najbardziej denerwuje, czego by najbardziej chcieli, czego najbardziej poszukują, bla, bla, bla. I z tego później wyciągam wektor. I teraz bazując na tym wektorze, nigdy nie wiesz tak naprawdę, czy dobrze go sobie wyrysowałeś, czy nie. Czyli to, co musisz robić później, to skupiać się na krótkich hipotezach, krótkich seriach marketingowych. To znaczy zamieniasz ten swój wektor, te wnioski z tych rozmów w jakąś hipotezę kampanii, którą startujesz, zbierasz z niej dane i na podstawie tych danych podejmujesz decyzję albo o kompletnym porzuceniu, czy o piwocie, albo o drobnych korektach. Jeszcze nigdy nie spotkałem tego, żeby pierwsza hipoteza była od razu tą docelową. Tam zawsze jest wiele, wiele modyfikacji, wiele rund tych modyfikacji, ale problem tutaj w praktyce pojawia się taki, że bardzo niewiele firm potrafi eksperymentować w marketingu świadomie, to znaczy zamieniać powiedzmy tą hipotezę w komunikat i później powiedzieć, czy to na pewno było dobre, czy wręcz przeciwnie, że bardzo wiele z nich też na poziomie tych kampanii, to są dopiero jaja, mówi tak, moim zdaniem ta kampania poszła dobrze. Mówię, czekaj, ale dlaczego? No popatrz, dużo widoczności dostaliśmy i w ogóle napisali do nas w czasopiśmie, nie? Mówię, okej. Ilu klientów kwalifikowanych przyszło do was z tej kampanii? Nie no, żaden, ale wiesz, siejemy, kiedyś zbierzemy, nie? Moim zdaniem było całkiem fajnie. I wiesz, ja staję, rozkładam ręce, patrzę na człowieka i mówię, to jeżeli jego zdaniem było naprawdę fajnie, no to niech dalej robi takie kampanie i naprawdę wyżywią się z artykułów w gazecie. No wiadomo, że nie. Więc tak jak jest takie myślenie życzeniowe na poziomie sytuacji rynkowej, tak później uruchamia się myślenie życzeniowe na poziomie efektów kampanii. Tak ja to widzę.
Super w ogóle, że powiedziałeś o tych mikrohipotezach. Ja w ogóle zachęcam naszych słuchaczy do ściągnięcia Business Hero Cards, dlatego że właśnie na jednej karcie Karol Kłaczyński z Brand24 opowiada troszeczkę o tym, jak nie iść drogą rozwiązań, tylko właśnie testowania mikrohipotez, więc zapraszam was serdecznie do tego. I to, co super też powiedziałeś, bardzo ważne zdanie, myślę, że to jakby jest esencja też tego, co chcemy tutaj powiedzieć w tym podcaście ogólnie, że narzędzia projektowe, czyli te, wspomniałeś o badaniach, to jest jakby nasz chleb powszedni, jeśli chodzi o proces projektowy i to, co my robimy, to jest coś, co nie tylko zasila ten ostateczny interfejs, ale to jest też coś, co na bazie insightów, które my dostarczamy, można budować marketing, można budować budować sprzedaż. Absolutnie komunikacja tych dwóch rzeczy, czyli design, biznes, marketing, sprzedaż, to wszystko jest bardzo powiązane i to wszystko wpływa na siebie. Także bardzo się cieszę, że to tutaj wybrzmiało, Szymon. Zupełnie naturalnie.
Ale to jest też tak, że mi dlatego się dobrze z wami pracuje, bo wy w tym wszystkim jesteście cholernie pragmatyczni. To znaczy ja mam bardzo duży problem z waszą niszą, polegający na tym, że ludzie potrafią widzieć A, ale robić z tym B. Nie rozumiem do końca dlaczego. I to pewnie wynika trochę z tego, że tak mi się wydaje, to też nie wiem, czy uczciwie jest powiedzieć, bo dużo osób z waszej branży pewnie słucha tych słów teraz. Natomiast wydaje mi się, że branża jest podzielona na tych ludzi, którzy dobrze rozumieją biznes, bo w nim są i tkwią i widzieli i wiedzą, co w trawie piszczy, i na tych, których fokus jest na efekcie końcowym tej pracy. Żeby on był jak najlepszy, jak najpiękniejszy, żeby wygrał najwięcej nagród i żeby był w ogóle gdzieś tam w czasopismach na górze. I to jest dla mnie bardzo duże rozróżnienie, że jeżeli jestem w sytuacji kryzysowej, to ja tego pragmatyzmu potrzebuję. Ja się potrzebuję dowiedzieć, czego naprawdę potrzebują klienci, z czym aktualnie naprawdę się borykają. I teraz rzeczywiście jest tak, jak mówisz, bo teraz jeżeli odkryję jakiś insight mocny, to mogę go przerobić na kampanię marketingową. No bo czemu nie? Mogę. Mogę go przerobić na kampanię mailową do klientów aktywną. Też mogę. Mogę przerobić ten insight na kampanię telefoniczną do klientów, czyli wykonywać zimne telefony na ten temat do klientów. Mało tego, mogę przerobić swoje oferty sprzedaży i podkreślać to w moich ofertach sprzedaży. Mogę wszystko przerobić, cały argumenter w ogóle. I teraz ktoś, kto jest waszym świadomym klientem i wyciągnie dobry insight na temat obecnego rynku, tego, co się w nim obecnie dzieje i użyje tego insightu w mądry sposób, to jest moim zdaniem niezaopiekowany element całej branży. To znaczy, że bardzo niewielu ludzi rozumie, jak wiele można zrobić z tym, co wy jesteście w stanie znaleźć. To jest też ciekawy temat.
I teraz pytanie, kto odpowiada, wiesz, za tą sytuację, czy to jest tak, że...
To jest problem.
No właśnie, nie wiadomo kto. Jakby nie chcę tutaj mówić kto, ale ten łącznik powinien być budowany i my go staramy się budować.
A teraz spójrzcie, bo w większych firmach jest tak. Jakiś facet od produktu znalazł jakiś insight, nie? Chryste, panie, idź se tam, rób ten produkt po prostu. Daj mi spokój z tymi insightami. Powiedział mu szef sprzedaży. Albo szef marketingu powiedział, ale ja mam tutaj swoje badanie, mi wyszło inaczej, idź sobie sam, rób. Tak jest w większych strukturach, nie? W mniejszych strukturach, jeżeli mamy jakiegoś właściciela, jakiegoś pasjonata, gdzieś tam ktoś to pięknie łączy, świetnie. Ale teraz dlatego wy, jako pragmatycy i ludzie, którzy kumają biznes, robicie to po prostu szerzej. I o to w tym wszystkim chodzi, tak z mojej perspektywy.
Ja tyle anegdotek teraz chciałabym opowiedzieć o i tych dobrych historiach, i tych złych historiach, powiedzmy dobrych przykładach, złych przykładach.
Ja widziałem, jak się śmiałeś, jak mówiłem. No.
Tak, bo znowu o tych badaniach, wrócę do badań. Patrzę na to z dwóch stron, ponieważ często nam się to zdarza, że podczas badań z klientami przeprowadzamy go nie tylko przez samą ścieżkę zakupu, czy interfejs, czy generalnie przez interfejs, tylko pytamy też o rzeczy dookoła. I z tych rzeczy dookoła wychodzą tak przepiękne insighty i znowu w naszej historii mamy przykłady zarówno ignorowania tych insightów i właśnie wkładania ich do szuflady i mówienia, to nie jest mój dział, ja nie będę się tym zajmować, a mamy też piękne historie, gdzie szczególnie osoby z marketingu były bardzo ciekawe, jak klienci reagują na dane rozwiązanie i jakie mamy wnioski. I to też może wynikać z tego, że często marketing nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem. Tak się czasem zdarza. Nie mówię, że wszędzie, ale tak się czasem zdarza w niektórych firmach, gdzie mają utrudnienia. Widzę, że kiwasz głową. Tak, oczywiście, że powinni, ale nie zawsze jest to możliwe albo jest on w pewien sposób utrudniony. I z takich naszych insightów mogą czerpać bardzo dużo informacji. Jednocześnie to, co chciałabym podkreślić, że badania marketingowe i badania UX-owe to nie jest to samo. To nie jest wspólny worek. Więc myślę, że to warto, żeby wybrzmiało, żeby czerpać te insighty z różnych dostępnych źródeł, ale żeby pamiętać o tym, że to nie jest to samo.
No ale teraz spójrz, żeby do tego doszło, musisz mieć dział marketingu, który w ogóle kuma, że kampanię trzeba robić dookoła aktualnych sytuacji klientów i kuma to, że trzeba to przerabiać na komunikaty. W bardzo, bardzo wielu, nawet dużych firmach są nie działy marketingowe, tylko działy asystentów marketingowych, którzy są efektywnie ubezwłasnowolnieni wobec woli na przykład jakiegoś właściciela czy kogoś, kto tam nimi zdalnie steruje. Mówi, teraz w tym miesiącu zrobicie to i oni idą to robić. Czyli teraz, żeby do tego doszło, o czym mówisz, to nie dość, że ten dział marketingu musi być niezależny, to znaczy musi móc robić rzeczy po swojemu w pewien sposób, to jeszcze musi dobrze współpracować ze sprzedażą, w sensie być z nią połączony, a jeszcze w szczególności musi mieć możliwość zamiany tych komunikatów w dowolny sposób i to już wcale nie jest takie oczywiste, nie? Że bardzo często jest tak, że szczególnie w B2B, w B2C to już się wypłaszczyło pięknie, bo branża jest znacznie bardziej profesjonalna niż w B2B, dochodzi do tego, że wiesz, jest dział sprzedaży, w którym jest szef sprzedaży, który tam pracuje 20 lat. I jest obok dział marketingu, do którego zatrudnili, nie wiem, Pawełka. Pawełek ma 22 lata i Pawełek rozmawia z tym szefem sprzedaży i teraz wiecie, jak wygląda ich rozmowa. Siada ten dyrektor sprzedaży i mówi, drogi Pawełku, tu i tu. i Pawełek idzie. To jest bardzo częsty problem w tym B2B, który ja dostrzegam, nie? Że ta jest tak duża dysproporcja pomiędzy kompetencjami, doświadczeniem marketingu i sprzedaży, że tam de facto nie ma mowy o tym, że oni będą efektywnie ze sobą współpracowali, nie? Że to zawsze będzie taka dziwna, nieproporcjonalna, niesymetryczna relacja.
Szymon, właśnie wspomniałem o narzędziu Business Hero Cards, które przygotowywaliśmy. Jesteś autorem jednego z pytań kontrolnych. Tam są takie pytania kontrolne, które mają dać taki health check przedsiębiorcy, czy na pewno w kryzysie tam się nie mota, co powinien zrobić, albo co powinien sprawdzić, żeby na pewno nie ominąć albo nie popełnić jakiegoś błędu. I jesteś autorem jednego właśnie z tych pytań i ono brzmi...
Skąd wiesz, że klient docenia twoje przewagi konkurencyjne?
Dokładnie. Czy mógłbyś rozwinąć to pytanie?
Tak. To jest pytanie, które jest kwintesencją dzisiejszej rozmowy. Tak naprawdę, gdyby się nad tym zastanowić. Bo ja bardzo lubię zadawać naszym klientom to pytanie. Skąd wiesz, że twoi klienci doceniają twoje przewagi konkurencyjne? I on mi mówi, no wiem. Mówię, ale skąd wiesz? No, przecież mamy klientów i rośniemy. Ale skąd wiesz? No bo rośniemy. Mówię, nie, nie, nie. To, że rośniecie, możecie zawdzięczać na przykład nienaturalnemu wzrostowi samej branży. Mówię, nie, na pewno nie. To jest dlatego, że jesteśmy świetni. Czyli mamy 20 lat doświadczenia, mamy świetne kompetencje, mamy zaufany zespół i mamy coś tam jeszcze mamy, ale już nie pamiętam. Mówię, okej. Okay. I wtedy dzwonimy do obecnych klientów i zadajemy pytanie. Ty, a dlaczego kupiłeś u Iksińskiego? I on mówi, wiesz co? Bo to mój znajomy jest. Okej, okay, świetnie. Dzwonimy do drugiego. Mówi, dlaczego kupiłeś u Iksińskiego? A wiesz co? Bo ten znajomy od tamtego znajomego mi polecił. Okej. Okay. Dzwonimy do trzeciego znajomego i on na przykład mówi, wiesz co, bo trochę nie miałem czasu i wybrałem ich, bo nie chciało mi się do nikogo innego pisać. Mówię, aha, no to świetnie. I teraz generalnie, wiecie, bazowanie swoich dalszych działań marketingowych, czy w ogóle strategii biznesowej na pogłoskach jest szaleństwem. Szczególnie, że w samym centrum tego biznesu powinna być przewaga konkurencyjna, bądź jakakolwiek propozycja wartości, nie? I teraz jeżeli ona bazuje na, kurczę, jakby to powiedzieć, na życzeniowym myśleniu, to mamy kurka przerąbane, tak delikatnie rzecz ujmując. I teraz bardzo wielu ludzi nie weryfikuje tego z prostej przyczyny. Czy widzieliście kiedyś człowieka, który wraca z wakacji i boi się stanąć na wagę? Nie, jest tak, że ja nie chcę, jakby nie staję na tym. I tak samo jest, słuchajcie, tutaj, że jeżeli to jest trudny, niekomfortowy temat, czy moja przewaga konkurencyjna jest dla kogokolwiek wartością, to bardzo wielu ludzi nie zabiera się za sprawdzenie, bo się po prostu boi, co tam wyjdzie. I po prostu ludzie tego zwyczajnie nie sprawdzają. A ja apeluję, że kryzys, czy w ogóle wszystkie trudne sytuacje na rynku przetrwają ci, którzy najlepiej dobrali swoje przewagi konkurencyjne, bo pewnie macie ich 50 w waszych firmach, 40 macie, albo 100, szybko odzwaniamy, robimy to, świetnie się znamy na tym, super rozumiemy tą branżę, albo potrafimy wyjątkowo dobrze zrobić tamto, albo potrafimy dwukrotnie skrócić proces wytworzenia czegoś tam. Nieważne, tych propozycji wartości możecie mieć całą masę, a waszą pracą na czas kryzysu jest to, żeby wybrać te, które najlepiej rezonują aktualnie z rynkiem. Stąd jest to pytanie, skąd wiesz, że klient docenia twoje przewagi. I teraz tam są pytania pomocnicze, jest kilka ich. Jest, czy dobrze znam swoją buyer personę, czy na pewno dobrze rozumiem tego klienta, do którego chcę docierać. Z obecnymi tutaj Iloną i Radkiem, jak sobie to rozpisaliśmy, to wyszło, że oni sobie zadają pytanie, czy my na pewno chcemy ten jeden typ klienta, jak już sobie go rozpisaliśmy. Tak wyszło. Dlatego to jest bardzo ważne. Jest drugie pytanie. Czy jestem pewny, że moje przewagi konkurencyjne rozwiązują aktualne problemy osób, z którymi rozmawiam, do których kieruję swój produkt? To jest, słuchajcie, właśnie kwintesencja obecnej naszej dzisiejszej rozmowy. I idźmy dalej. Czy moi klienci nigdy nie wracają z odpowiedzią, wrócimy do tematu lub nagle urywa się z nimi kontakt? Bo jeżeli jest tak, że wysyłacie oferty i jest cisza i dzwonicie, a klient mówi, o przepraszam, wyjeżdżam do tunelu, i się rozłącza, to może oznaczać, że wasza propozycja nie do końca spełnia aktualne wymagania rynku. I klienci nie mają jaj wam o tym powiedzieć wprost, bo ja wiem, panie Radku, że te badania są potrzebne, że to jest poprawna droga, ale... I woli nie odzwaniać, nie? Jest trzecie pytanie, czwarte, przepraszam. Jeżeli na choć jedno z tych pytań odpowiedź padła, nie, spróbuj poszukać rozwiązania w naszych poradach poniżej. I rzeczywiście apeluję, zachęcam. Historia w ogóle tego klienta, którą też jest Business Hero Cards, to jest historia właśnie klienta, który co tydzień sobie weryfikował tą propozycję wartości. To znaczy rozsyłał...
Co tydzień?
Co tydzień. A szaleństwo, nie? W sensie, patrz, jeżeli masz 12 handlowców, którzy jeżdżą na 8 spotkań tygodniowo, każdy z nich, to co tydzień masz tyle insightów, że o Chryste Panie, gdyby się nad tym zastanowić. I możesz na bieżąco robić barometr rynku. Jak wygląda sytuacja? Co nowego wam powiedzieli klienci? Co się pojawiło? Co bolało? Gdzie bolało? Jak bolało? To w tym tygodniu spróbujmy pójść do takich klientów i powiedzieć o tym. I zobaczmy, co się stanie. Pyk, i za tydzień weryfikujemy. Krótkie eksperymenty. Sam to dzisiaj powiedziałeś. To też można robić białkowo w terenie, że tak powiem, nie?
Jestem adwokatem tych, co nie dowierzają albo...
No właśnie, nie? I wiesz, i to jest piękna historia biznesu, który wyszedł na prostą i został biznesem numer jeden w swojej niszy, tylko dlatego, że ktoś tam wewnętrznie z pełną pokorą i szacunkiem do świata, a nie do siebie, podszedł do tego otwartym sercem, że to, co my zrobiliśmy jako firma, wcale nie musi mieć dla nikogo wartości. Wszechświat nie jest nam nic winien. To nie jest tak, że jak my się strasznie nastaraliśmy, to ludzie u nas kupią. Guzik, prawda. Znam 1000 firm, które się strasznie nastarały i nic z nich nie wyszło, nie? Po prostu tylko się starali. My nie mamy znaczenia.
No dobra, ale to brzmi to tak, jakby to była taka codzienna praca, prawda? No przecież powinniśmy to robić. Naprawdę większość firm, które spotykam, mówi, że to robi. Mhm. Że jakby, przecież to jaki kryzys, jakie to są porady? Sprawdzać propozycje wartości, no. Ale prawda jest taka, że wielu rzeczy nie robimy. Realnie wielu rzeczy nie robimy i nie robimy ich w taki sposób, jaki powinniśmy, szczególnie w czasach, kiedy nie możemy sobie pozwolić na błędy, prawda?
Jest w tym coś takiego, że bardzo wielu naszych klientów też mówi, że na bieżąco robi tą swoją propozycję wartości. I my wtedy robimy bardzo fajny test. Idziemy do 5 osób z firmy i zadajemy pytanie. Słuchajcie, dlaczego klienci u was kupują? I te 5 osób daje nam inne odpowiedzi.
No właśnie.
I wracam do tego pierwszego. Mówię, ty, ale jak to, nie? I on mówi, no wiesz co, no bo myśmy to robili kiedyś, to było chyba z 8 lat temu, mieliśmy taki warsztat, czy taki pan i nam zrobił, nie? I mamy tam taką, gdzieś to mamy zapisane, ale nie pamiętam, ja to znajdę i ci pokażę, nie? Mówię, no to nie macie tego, nie robicie tego. Bo teraz jest tak, że najgorzej kryzys znoszą ci, którzy są zakochani w sobie i w swoich firmach. I najgorzej kryzys znoszą founderzy, którzy są zakochani nawet nie w sobie i w swoich firmach, tylko w swoim produkcie. Dlatego, że founder zakochany w swoim produkcie albo w swojej usłudze komunikuje ją z perspektywy kogoś, kto jest zakochany w swoim produkcie, w swojej usłudze. Mówi o jakichś super szczegółach technicznych. Mówi, że będą takie fajne rzeczy i w ogóle tam jest taki feature. I jeszcze jest coś takiego, i jeszcze coś takiego. I rynek na to patrzy i mówi, no i co z tego? Nie? Jakby... Fajnie, ale idźmy dalej. Jest masa startupów, większość startupów umarła z tego powodu, nie? Że marketował ten startup ktoś, kto kocha produkt i nie był w stanie wejść w buty klienta po prostu, najzwyczajniej w świecie. To wcale nie jest takie proste, wejść w buty klienta. To się pięknie, łatwo o tym mówi, ale sami wiecie z naszych spotkań, jak trudno jest wejść w buty klienta i się poczuć w tych jego butach na chwilę. Nie? To jest naprawdę piękna rzecz i uważam, że wszystkie te biznesy, które gdzieś tam mają się obecnie gorzej, powinny sobie przejść przez taki rok mocnego formułowania tych swoich przewag konkurencyjnych, swojej propozycji wartości. Dlatego, że stworzenie niektórych przewag konkurencyjnych, propozycji wartości, to często jest dużo inwestycji, rozbudowy mojej firmy, nie? Decyzji o tym, że gdzieś wybuduję nowy magazyn, żeby były szybsze dostawy, nie wiem. Bardzo to są trudne decyzje. Te przewagi się buduje bardziej niż je odkrywa. Tak to trzeba powiedzieć.
Mhm. Ja też sobie myślę, że każdy, kto chciałby podejść do pracy z takim narzędziem i właśnie z pracy z takim pytaniem, musi mieć mindset albo gotowość na to, żeby szczerze odpowiedzieć sobie na te pytania.
Że odpowiedź mi się nie spodoba.
Tak, że jestem gotowy na to. Że to nie jest tak, że ja będę teraz tutaj jak na egzaminie starał się powiedzieć, że ja to robię i że jestem w porządku, tak, że ja o niczym nie zapominam. Trzeba mieć taką gotowość do tego, żeby przyznać się do jakiegoś tam błędu albo jakichś zaniechań. Brzmi to źle, ja wiem, ale żeby tak z pokorą do tego podejść.
Tak, ale bo tu też jest problem polegający na tym, że ja wolę robić rzeczy, które zajmują mi czas, bo się bardziej komfortowo czuję. Mam więcej satysfakcji z tego, że przekopałem górę gruzu, czyli maili, no mówiąc wprost, jakichś tematów bieżących, niż że zabrałem się za taki jakiś dziwny, trudny, rozwojowy temat. Na to nigdy nie ma czasu, nie?
Tak, to jest szczególnie trudne, kiedy jesteśmy wiecznie zajęci, czyli jesteśmy uwikłani po łokcie w sprawach operacyjnych i sami nie bukujemy sobie czasu na pracę strategiczną. I to była też choroba, na którą my na samym początku cierpieliśmy, bo kiedy zaczęliśmy budować Zimę, to byliśmy uwikłani w inne projekty i poświęcaliśmy całe weekendy na to, żeby pracować nad Zimą. Pracowaliśmy nad strategią, pracowaliśmy nad propozycją wartości, a mniej więcej po pół roku zdaliśmy sobie sprawę, że my nie wróciliśmy do tych naszych początkowych warsztatów i to był trochę taki wake up call. To był taki moment, w którym powiedzieliśmy, musimy wrócić do wartości, które wypracowaliśmy na początku i zacząć się im przyglądać. Do czego się, Radek, śmiejesz?
Wiesz co, bo nagraliśmy odcinek właśnie a propos tych warsztatów, gdzie opowiadamy o tym, jak zaprojektować misję w firmie, używając tam narzędzi projektowych. I śmieszne jest to, że my po nagraniu tego odcinka zadaliśmy sobie pytanie... A jaka jest nasza misja? I wtedy to było takie właśnie powrót do tego warsztatu, o którym właśnie Ilona mówiła, bo rzeczywiście w ogóle też powiedziałaś jedną rzecz, która jest chyba moim najgorszym koszmarem wcześniej, a propos właśnie tej wartości dla klienta. Rośnięcie razem z rynkiem, w sensie, że branża rośnie i ja rosnę i wydaje mi się, że ja dostarczam wartość dla klienta i dlatego ja rosnę, a realnie jakby rosnę, bo cała branża porówno rośnie i to jest po prostu mój najgorszy koszmar, że nasz biznes rośnie tylko dzięki temu, że jest po prostu hype na branżę i wykonywanie tego typu ćwiczeń, ale właśnie takie rzetelne, takie pokorne, takie właśnie przegrzebywanie tego gruzu jest super ważne, bo to jest właśnie otrzeźwiające.
Tylko czekaj, nie jest nic złego w rośnięciu z rynkiem, nie? Rośnij sobie z rynkiem.
Nie, no, oczywiście, nie, ja mogę rosnąć z rynkiem.
Wiedz o tym, że rośniesz z rynkiem, a nie mów, że rośniesz z rynkiem, bo masz zespół świetnych specjalistów, nie? Ilona, się zgłaszałaś.
Tak, bo jeszcze a propos tej misji, to nie jest tak, że nie pamiętaliśmy, jaką mam misję albo value proposition, ale to się zaczęło gubić w momencie, kiedy zaczęliśmy zatrudniać ludzi. Bo my to mieliśmy w naszych głowach, mieliśmy to w naszych sercach, bo firmę tworzyliśmy sami, ale to się zaczęło gubić w momencie, kiedy zaczęliśmy zatrudniać osoby i my jakby nie zarażaliśmy trochę ich tą misją i tym naszym value proposition.
Tak, 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 racja.
To ja wam zdradzę tajemnicę jedną. Zdradzę wam tajemnicę biznesową.
Ale tylko nam, tylko nam.
Tylko wam. Jednym z głównych powodów, dla których rośnie nasz biznes doradczy, czyli Sellwise, jest to, po rozmowach z klientami, że klienci, wiedząc, że przychodzi konsultant na warsztat i on się pojawia na przykład co dwa tygodnie, co miesiąc, co ileś tam, to dzięki temu oni w końcu odnaleźli czas na ten rozwój. Wiecie, o co chodzi? Na tą pracę strategiczną, nie? Że tak naprawdę jednym z czynników sukcesu, który my wnosimy do klienta, jest to, że trochę wymuszamy tą pracę nad strategią. I klient, kurczę, zapłaciłem za fakturę. Trochę byłby przypał, gdybym nie skorzystał, gdybym nie brał udziału. Nie? Jeszcze to ktoś to prowadzi, koordynuje. To jest mała głupota, ale jest cholernie istotna w naszym biznesie, nie?
To może jednak karty powinny być płatne. Drodzy słuchacze, karty są do pobrania oczywiście za darmo.
Tak, można wejść na naszą stronę designzima.com i tam na górze będzie pasek z napisem Business Hero Cards i tam dowiecie się więcej. Dobra, a teraz chciałabym porozmawiać chwilę o ograniczaniu strat, czyli tak zwany temat damage control. Szymon, jakie masz doświadczenie w tej kwestii?
Musisz rozwinąć pytanie.
Okej. Okay. Wiemy, że mamy problem, przestajemy udawać i oszukiwać się, że jesteśmy tacy super, dlatego klienci od nas kupują, tylko zdajemy sobie sprawę z tego, że są te czynniki dookoła, które pchają naszą firmę do przodu. I teraz chcielibyśmy się przygotować do kolejnych kroków, ale jednocześnie ograniczyć straty, które potencjalnie może nasze zachowanie albo nawet ta zmiana może wywołać.
To mam złe wieści. Jeżeli ktoś podchodzi życzeniowo do sytuacji rynkowej i do swoich przewag konkurencyjnych, to zazwyczaj podchodzi też życzeniowo do wyniku firmy. Czyli jak on trochę spada, to jest takie, no czasami się waha. Potem spada trochę bardziej i jest takie, no czasami waha się bardziej, zaraz będzie okej. Okay. I potem jest jeszcze gorzej i najczęściej dopiero wtedy jest takie o. Czyli pierwszy problem jest taki, żeby nigdy nie ignorować pierwszych symptomów choroby. I tak jak to ma znaczenie w zdrowiu, to tak ma to znaczenie w zdrowiu firm. Czyli jeżeli widzę pierwsze symptomy i nie zachowam się jak lekarz, czyli nie wejdę głębiej w te symptomy, nie poszukam, co się wydarzyło z biznesem, nie przeglądnę innych metryk, to dzbanem jestem, niczym więcej. Przepraszam za tak mocny statement, ale nie można inaczej do tego podchodzić. Naprawdę muszę zbadać te symptomy. I teraz podam wam przykład takiego symptomu u nas ostatnio, który się pojawił. Spadła nam bardzo mocno kwalifikowalność leadów. To znaczy bardzo mocno, mniej więcej z 50% na około 33%. To jest duży spadek, przyznacie. Czyli gdzieś w marketingu popełniamy błąd. Ewidentnie, prawda? Bardzo dużo mniej mięsistych tematów do nas dociera. I to jest prosty symptom, na który można byłoby powiedzieć, wszystko jest...
Zdarza się.
Zdarza się, nie? No taki miesiąc był. I teraz zeszliśmy z analizą głębiej i analizowaliśmy to przez około tydzień z całym teamem. Wiecie, co nam wyszło? Że w tygodniu, w którym doszło mi 5000 nowych followersów na Instagramie, mieliśmy peak leadów, w większości niekwalifikowanych. I tu ten peak leadów z nowych followersów na Instagramie totalnie nam zaburzył dane, ale ja zachowując się jak lekarz i wiedząc, z czego wynika ta mniejsza metryka, jestem spokojny, nie? I teraz podejście do tego biznesu, który się prowadzi z perspektywy takiej nieco bardziej analitycznej, mniej z perspektywy miłości, kocham tą moją firmę, ona jest taka fajna, ci ludzie są tacy fajni i ci klienci też i wszyscy się tak strasznie kochamy, jesteśmy wielką rodziną, to podejście do biznesu jakby wiem, że się śmiejecie, nie? Ale to podejście do biznesu sprawia, że ci ludzie nie analizują cyfr i że podchodzą do tego wszystkiego jak do miłości pochodzącej ze świata, nie? Że no wszystko będzie dobrze. Jest ostatnio parę takich influencerów biznesowych, którym biznesy poupadały. Nie wiem, czy też obserwujecie.
Nie, rozwin temat.
Nie mogę.
Okej. Okay.
Nie, no bez nazwisk, ale jest paru takich influencerów, którzy właśnie budowali firmy na zasadzie wielkich rodzin i w ogóle społeczności obserwujących te wielkie rodziny, wszyscy jesteśmy tacy fajni i tak dalej. I w pewnym momencie jak opadła chmurka miłości i zaczęli zwalniać ludzi i tak dalej, podejmować trudne decyzje, no to te biznesy po prostu nurkują. Czyli z mojej perspektywy odpowiedź na to pytanie ograniczania strat brzmi, ja muszę analizować, jeżeli mi spada PNL, to ja muszę zrobić analizę i zajrzeć tam pod pierzynę i nie robisz tego życzeniowo, odpowiedź mi się nie spodoba. Problem jest taki, że wiele firm mało mierzy i w sumie nie ma co analizować. Problem jest taki, że wiele firm w ogóle nie wie, jak analizować. To tu jest moja odpowiedź, bo teraz zwróć uwagę, że jeżeli nie masz analizy, to podejmujesz największy przedsiębiorczy błąd na świecie, czyli podejmujesz raptowne decyzje. Często trudne decyzje. I zazwyczaj złe decyzje. I najczęściej z poziomu wezwania takiego superbohatera do firm, który rozwiązuje wszystkie problemy. Wiecie, jak się nazywa ten superbohater?
Wiem, wypowiedzenie.
Kapitan Wypowiedzenie. Oglądałaś tamten wywiad?
Oglądałam.
I to jest, słuchajcie, lekarstwo większości problemów większości firm, nie? Że jakby wezmiemy kapitana Wypowiedzenie i będzie już dobrze, nie? W sensie faceta od sprzedaży zwolnimy, od księgowości, faceta od kogoś tam kobietę i już wszystko będzie okej, nie?
Lekarstwo tylko właściciel nie może sobie sam złożyć wypowiedzenia, wezwać kapitana Wypowiedzenie.
Trochę przypał w sumie, nie? I to jest często problem bardzo wielu firm, nie? Że największym problemem tych firm są ich właściciele. I to jest trudne w rozwiązaniu. To, co my robimy jako Sellwise, to mówimy im wprost, że to jest twój błąd, to jest twój problem, tu popełniłeś błąd, bo często przez lata całe nikt im nie miał jaj tego powiedzieć. I tutaj trochę jest nasza praca wtedy, żeby też uświadomić tego właściciela w tym, że gdzieś tam po prostu powiedzmy ten błąd popełnia. Czyli streszczając odpowiedź na twoje pytanie. Analizować każdy wczesny symptom czegokolwiek. Jeżeli nie widzisz żadnych wczesnych symptomów niczego, to pewnie nie mierzysz wszystkiego, co powinieneś. Na bieżąco sprawdzać, jaka jest prawda i z czego pochodzi dany problem i broń Boże nie podejmować szybkich, raptownych, trudnych, daleko idących decyzji, szczególnie z kategorii content business, bo już mam dosyć.
Tak, nawet jeżeli mamy dane, to co ja obserwuję, to czasami wyciągamy za szybko wnioski i przechodzimy od razu do konkluzji, zamiast właśnie pokopać trochę głębiej, tak jak powiedziałeś. A to jest niesamowite, bo dokładnie to nam przyświecało tworząc Business Hero Cards, żeby trochę zatrzymać tą osobę i żeby skłonić ją do refleksji, żeby przestała siebie sama poklepywać po plecach i żeby szczerze spojrzała na swój biznes i właśnie odpowiedziała sobie na pytania kontrolne, które przygotowaliśmy.
I teraz dochodzi tak naprawdę prawda i kwintesencja tego odcinka. Każdy z nas jest zbudowany z białka i jest zbudowany z lęków, strachu, stresu, marzeń, kompleksów i tak dalej, nie? I wstajemy sobie rano, patrzymy w lustro i chcemy myśleć o sobie dobrze. Chcemy myśleć, kurczę, ten negacz to jest fajny. Albo Ilona staje i mówi, kurde, ta Ilona, no, nie? Chcielibyśmy tak, żeby tak było, nie? I jeszcze niektórzy z nas w ogóle są we wiecznej pogoni za szczęściem. I tak swoją drogą niesamowitym dla mnie jest obserwować, jak wiele problemów firm zaczyna się w tarczycy właściciela. Poważnie, że gdzieś tam brak równowagi hormonalnej albo jakiś problem nieprzepracowany, często prywatny, normalnie zaczyna się w cholernej tarczycy właściciela albo w jakimś innym prywatnym problemie. Że oni siłą rzeczy patrzą życzeniowo na biznes, bo potrzebują tego jako człowiek akurat w tej chwili życia, w jakiej są aktualnie, nie? W sensie ja tu się rozwodzę obok, tutaj mam duże problemy rodzinne i z matką, jeszcze mam duże problemy zdrowotne swoje i tak dalej. I jak jeszcze ten biznes miałby mi nie iść, to ja to pierdzielę wszystko, całe te życie i wysiadam z tego pociągu. I to jest, słuchajcie, przerażające, nie? Że teraz te karty, które stworzyliście, one powinny być dla mnie jako człowieka narzędziem właśnie, żeby mieć taką umiejętność wyjścia trochę z siebie, nie? Żeby ja wychodzę trochę z tego biznesu z boku, czytam te karty i szczerze odpowiadam sobie na te pytania, które są w nich zawarte. I ten biznes nie jest częścią mnie, on gdzieś obok stoi po prostu. I teraz muszę go wyleczyć, muszę odpowiedzieć sobie na te pytania. Te wasze karty z mojej perspektywy pełnią taką rolę, ostatnio byłem na takim badaniu, zdrowy mężczyzna. I słuchajcie, przerażające, nie? Tam jest seria badań, tu mi przekładają, coś tam jakieś mi robią USG, tu mi coś sprawdzają. I to nie było cholera przyjemne, nie? W sensie za każdym razem nie chciałem usłyszeć, co ten lekarz ma mi do powiedzenia przy kolejnym badaniu. I niektóre odpowiedzi mi się nie podobały, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że wolę znać odpowiedź na te pytania, żebym przynajmniej wiedział, nad czym pracować, nie? Więc jakby, kurczę, ciężki temat.
Czyli, że możesz zrobić coś z tą informacją, nawet jeśli ona jest zła.
No właśnie, bo ją mam. Nie? I już wiem, że tak jest. Ale też wiele informacji od akurat tych lekarzy, u których byłem, to były takie informacje, że to może oznaczać coś złego, ale nie musi. I musi pan zrobić to i to. Bardzo prosta instrukcja, nie? I trochę tak samo jest z tymi waszymi kartami, nie? Że ja to tak postrzegam, że ja jako człowiek z problemami zbudowany z białka marzeń, stresu i w ogóle kompleksów, wychodzę na chwilę z tego swojego biznesu i patrzę na niego z boku.
Ale bez ciebie, czyli bez tego, kto będzie te pytania czytał i korzystał z tego i jego gotowości na to, że ja zmierzę się z tym, tak, to nie zadziała.
Ja sobie dla ułatwienia wyobrażam, od momentu, kiedy założyłem spółkę, to wyobrażam sobie ją, że ona jest osobnym bytem, tworem jakimś tam. I ta spółka ma swoją osobowość, ma swój charakter, to ona jest osobnym bytem ode mnie. To jest bardzo istotne dla bardzo wielu właścicieli, żeby nie wiązać dwóch bytów, ja, Szymon, moja firma. To nie jest to samo, nie? Jak ta firma się nie uda, to ten byt, to te dziecko pójdzie na straty. Trochę tak jest, nie? I trzeba wtedy pójść i zrobić kolejne. Ja wiem, że to nie jest dobra analogia teraz, jak ją powiedziałem, to sobie znałem z tego sprawę dopiero. To
jest było rutyna, okropne, jest.
Ale wiecie, o co chodzi, nie?
Tak, rozumiem, dokładnie. Kurde, ciekawe, bardzo ciekawe wątki tutaj poruszyłeś. Te wszystkie rzeczy związane też z takimi, tam w naszych kartach poruszamy też miękkie rzeczy, które w biznesie zachodzą, chociażby właśnie to, jak traktować swój własny team. To, co powiedziałeś o tym, że niektórzy mają taki brak dystansu do tego i tworzą rodziny zamiast tak zwanych drużyn, których tam Ilonka opowiada w naszych kartach. I to jest cholernie, wydaje mi się, że szczególnie dla tych, którzy dopiero co to, albo dla tych, którzy co dopiero założyli firmę, albo dla tych, którzy rzeczywiście mogą mieć jakieś problemy tarczycowe, jak to nazwałeś. Czyli składać się mogą z większej ilości kompleksów i to przywiązanie gdzieś tam rzeczywiście odbudowuje ich poczucie przywiązania, bliskości, jakiegoś może bezpieczeństwa, nie wiem, relacji.
Zazwyczaj powiem wam, że najłatwiej jest, jak ktoś ma drugi biznes już, bo on już wie, że ten pierwszy to kiedyś tam nie wyszedł. Ludzie, którzy robią drugi biznes, już podchodzą do tego skrajnie inaczej. I to jest fakt. Ja też, jak mam tych firm 5, to też podchodzę do nich inaczej niż ktoś, kto ma swoją pierwszą ukochaną firmę. I inaczej podchodziłem do swojej pierwszej ukochanej firmy, jak ona się zaczynała. Ta firma to byłem ja to byłem ta firma. Jak ktoś napisał coś smutnego, złego na moją firmę, to ja chodziłem struty przez 2 tygodnie i tak dalej, nie? Tak to jest niestety.
To nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić naszych słuchaczy do wejścia na naszą stronę designzima.com i ściągnięcia kart Business Hero Cards.
To ja to jeszcze powiem ze swojej strony. Drodzy słuchacze, obecni tutaj Radek i Ilona włożyli w to całą masę wysiłku.
I nasz team.
Ich team na dodatek. W sensie zebranie tych pytań i skompletowanie ludzi, którzy pomogą im to stworzyć, zajęło całą masę czasu i wysiłku. Jest to bardzo przemyślane, jest to bardzo dobrze przygotowane. Te karty tak zupełnie przy okazji są jeszcze piękne. Bardzo ładnie je się czyta, bardzo dobrze to wygląda. W związku z tym, jeżeli jesteście w takim momencie swojego biznesu, w którym chcielibyście nie powiedzieć stop, tylko chcielibyście powiedzieć pauza i rzeczywiście sprawdzić, zrobić taki health check swojego biznesu z różnych perspektyw, ściągnijcie te karty. One przede wszystkim są bezpłatne, a jak to mówią, za darmo to uczciwa cena. Oczywiście super, jeżeli byście się odwdzięczyli Ilonie i Radkowi tym, żeby wrócić do nich z jakimś zapytaniem być może w przyszłości, albo zaprosić ich do współpracy, albo może nawet polecić ich gdzieś. To jedyna forma zapłaty, jaka w ogóle wchodzi tutaj w grę, więc moi drodzy, korzystajcie. Kropka. Nie mam nic do dodania. Pytanie, czy dobrze powiedziałem, Ilona?
Super. Bardzo dziękuję.
A ja wam dziękuję za zaproszenie do odcinka.
Dziękujemy wam bardzo. Dzięki, Szymon. Dzięki. Bardzo się cieszymy, że w końcu się udało. Trzymaj się. Hej.
Dzięki. Cześć.